Dlaczego akurat te zwierzęta?
Parę lat temu znalazłam artykuł o ludziach, którzy hodowali je głównie pod kątem wełny, ale zaczęłam zgłębiać temat, bo mnie totalnie zafascynowały i się dowiedziałam, że również są stosowane głównie za granicą jeszcze wtedy do alpakoterapii. W zasadzie zaczęło się je zatrudniać w latach 80. w krajach Anglia, Szwajcaria, Niemcy. W Polsce wtedy jeszcze ten temat był mało znany, no a ponieważ byłam psychologiem już wtedy i jakoś tak zawsze bliska była mi ta pomoc ludziom i szukanie nowych rozwiązań, no to jak zobaczyłam po prostu alpaki, no to wiedziałam, że to jest coś, co może przynieść bardzo duże skutki i dużą pomoc. Alpaka jest tak specyficzna ze względu na wygląd, sposób zachowania.
Żywe maskoty, tak, mówi się na nie.
Tak, ale ja tak naprawdę unikam tego, dlatego że trzeba sobie powiedzieć szczerze, to są zwierzęta mocno stadne i też jakby same z siebie one nie lgną do człowieka. Trzeba je do tego przyzwyczaić. A się trochę sprzedaje właśnie alpaki jako takie, że weźmie się małą alpaczkę, tak, ona siada na kolankach. Nie, to tak nie wygląda. Ją trzeba przyzwyczaić do dotyku, do kontaktu, ale jak już jest przygotowana i pracuje z ludźmi, to naprawdę ten kontakt jest niesamowity.
One przyjechały do nas z Ameryki Południowej, prawda?
Generalnie alpaki sprowadza się z Ameryki Południowej, bo tam w Peru, Chile, Boliwia to są takie kraje jakby macierzyste, że tak powiem. Oczywiście teraz tych stad jest już sporo i w Australii, w Anglii, w Niemczech. U nas też już jest oczywiście więcej niż 10 lat temu, natomiast ja interesuję się tematem jakby przez parę lat, wiedziałam, że nie chcę ich sprowadzać z transportu, bo te alpaki, które są w stadach dziko w Ameryce Południowej, one są oczywiście trudniejsze do wychowania. Więc już kupiłam je po prostu tutaj z hodowli, która bodajże z 5 lat prowadzi hodowlę głównie pod kątem sprzedaży alpak i wełny.
Malutkie kupowała
tak,
pani?
Tak, ja już powiem, jak to wygląda. Alpakę można odstawić od mamy w wieku około 6-8 miesięcy. Do 6 miesięcy nie powinno się jej w ogóle ruszać, tak? Żeby ona się socjalizowała ze stadem, no krótko mówiąc, żeby wiedziała, że jest alpaką. Więc jak ja już wiedziałam, że po prostu mogę ten cały projekt wcielić w życie, kiedy te alpaki mogę przywieźć, no to wtedy szukałam takich osobników, które będą w odpowiednim wieku, czyli nie dorosłe już całkowicie, tylko takie od 6 miesięcy do roku, żeby mogła je po prostu jeszcze ułożyć.
Jak liczna jest ta pani hodowla? Mhm.
Ponieważ alpaka jest zwierzęciem stadnym, nie wolno ich trzymać samej. Też nie powinna być dopasowywana do innych zwierząt, typu tam psy i tak dalej. Więc alpak zawsze trzeba mieć albo dwie, do bardzo dobrze trzy. Ja mam akurat 5-osobową grupę, bo też wiedziałam, że niekoniecznie te, które sprowadzę, dwie, będą na przykład mogły się tak socjalizować, że będą mogły pracować, tak, żeby mieć ku temu predyspozycję. Więc zdecydowałam się na 5 sztuk, to jest, myślę, że takie bardzo optymalne. Pracują 4 ze mną, 2 chłopaków na miejscu, ponieważ jeden się jeszcze nie nauczył do wchodzenia do samochodu i zobaczymy, czy uda się to jeszcze przepracować. I 2 dziewczyny, które po prostu, jak już otwieram samochód, to wskakują i jedziemy w teren.
Na czym polega terapia z udziałem alpak?
Mhm. Alpaki mają być motywatorem, takim czynnikiem wyzwalającym, czyli w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, mamy różne zaburzenia, czy tam sfery psychicznej na przykład, tak? Są osoby zamknięte, spięte i nawet jak podchodzą do jakiejś terapii, no to nie jest tak, że siada na kozetce przysłowiowej i on od razu po prostu się otwiera, tak? I jakby ten proces można wdrożyć. Alpaka ma bardziej odwrócić, że tak powiem, uwagę i skupić tę osobę na alpace. I później się dzieją rzeczy, ja to się śmieję, że nieraz magiczne, bo przyjeżdżają osoby, które, nie wiem, mają jakiś dystans do zwierząt. Nie chcą głaskać, nie chcą karmić, a i tak większość z nich na przykład po tych 2 godzinach podchodzi, przynajmniej blisko, a niektórzy w ogóle zapominają o tym, że na przykład nie chcieli, żeby to zwierzę dotykało, tak? Pobierało marchewkę z ręki i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy ten proces się już po prostu jakby wytworzy, to można wpleść bardzo dużo działań takich już stricte terapeutycznych, czy z takiej natury psychoterapeutycznej, czy z terapii dziecięcej, czy z samej fizjoterapii, ćwiczeń, bo alpaka jak jest wyszkolona, to ona będzie chodziła, będzie stała, będzie, no będzie reagowała jakby na komendy. Oczywiście trzeba też brać pod uwagę komfort i pacjenta, czy tam osoby, która przyjeżdża, nawet nie pacjenta, tylko przyjeżdża na przykład w jakichś tam celach relaksacyjnych, ale i też komfort zwierząt, bo się zdarza tak, że na przykład zwierzę nie ma jakiegoś tam dnia, nie wiem, na przykład nie pobiera marchewki. Czyli byśmy w DPS-ie w Kluczborku przykładowo i jedna z nich na przykład niekoniecznie chciała pobierać marchewkę. Na to nie ma jakby po prostu wpływu. Ja oczywiście nie zmuszam wtedy. Zawsze się śmieję, że my też niekiedy nie mamy apetytu.
Ta metoda terapeutyczna polega głównie na dotyku?
Ten dotyk jest jakby tak bardzo podkreślany, bo wyzwala endomorfiny, powoduje redukcję stresu, w ogóle samo przebywanie spotkanie z alpaką, ale to nie jest tylko dotyk. To jest to, że alpaka wygląda tak, jakby była cały czas uśmiechnięta.
Samo dobro i łagodność.
Mhm. Ona tak, ona cały czas tak wygląda, jakby się uśmiechała. Ma bardzo duże, charakterystyczne oczy, na co wszyscy zwracają uwagę. Trochę tak, jak po szczyżach, to się śmialiśmy, że takie małe żyrawki. I oczywiście ta wełna jest bardzo wysokiej jakości. Ona jest mięciutka, więc no człowiek aż rgnie, żeby dotknąć. I to są takie rzeczy, które już są jakby bodźcem wyzwalającym, że chce się przyjść do niej, być w pobliżu, dotknąć jeszcze w takich naturalnych warunkach, kiedy nie ma tam, nie wiem, zagrożenia, tak? Kiedy one się porozumiewają między sobą, wydają takie charakterystyczne dźwięki cały czas, takie niskie tony, więc to też powoduje, że człowiek się po prostu uspokaja. W Niemczech na przykład robili badania, że badali pacjenta przed ciśnienie, potem podłączali aparaturę, szedł na spacer, sprawdzali po prostu później, czy miało to jakiś tam wpływ po tym spacerze, tak? Sam spacer oczywiście sam sobie jest relaksacyjny, ale udowodniono, że przebywanie z alpaką redukuje stres, obniża ciśnienie, czyli powoduje jakby, że bardzo korzystnie wpływa na tą strefę psychiczną. A wiadomo, że jak strefa psychiczna funkcjonuje dobrze, to strefa fizyczna również się podnosi.
A co z alergikami?
Alpaki mają też to do siebie i to jest super, że są praktycznie bezzapachowe w porównaniu na przykład do wełny owiec, czy tam na przykład, nie wiem, do innych zwierząt, czy tam koń zostawia, jak kot może mniej, ale koń na przykład też zostawia taki specyficzny zapach. Mówię o koniu, bo jest stosowany do hipoterapii. Alpaki nie wydzielają jakby tego zapachu, więc osoby, które na przykład przychodzą do mnie z różnymi natręctwami, czy na przykład, nie wiem, z tym, że drażnią jakieś zapachy, już mają ten komfort, że nie poczują tej alpaki praktycznie. Wiadomo, że ona jak się tam zestresuje, ma punkty zapachowe, ale to jest bardzo rzadko wyczuwalne. Druga rzecz jest taka, że alpaki mają wełnę antyalergiczną, antystatyczną, więc nie asymilują też kurzu, dlatego bardzo często ta wełna wykorzystywana jest jako wkład do kołdy, poduszek, między innymi dla alergików, czy osób uczulonych na jakieś tam pyłki kurzu i tak dalej. Trzecia rzecz jest też taka, że ja też to bardzo mocno sprawdzałam, jeżdżąc wcześniej po hodowlach, czy w hodowli jest zapach, bo oczywiście można przygotować miejsce spotkań z klientami, jeśli przyjeżdżają do mnie, ja zawsze tak robię, tak, że czyszczę boksy, myję posadzki, więc generalnie się śmiejemy, że tam muchy nie ma. No tak naprawdę tak to wygląda. Ale nie ma też tych zapachów, które są na przykład, nie wiem, z siana brudnego, co jest ważne, dlatego, że są naprawdę dzieci, które nie tylko mają problem z tym, żeby na przykład dotknąć jakąkolwiek materię, bo nawet mają na przykład, nie wiem, obrzydzenie, żeby dotknąć jedzenie. Zdarzają się takie przypadki. Ale są też dzieci bardzo wrażliwe na zapachy i to też trzeba o tym pamiętać. Na przykład, nie wiem, dzieci ze spektrum autyzmu, że na przykład jak się idzie na terapię, to nie powinno się perfumować kostrymi jakimiś tam zapachami, bo to dziecko nie powie, a może być na przykład w tym momencie totalnie rozbite, rozdrażnione, nie będzie się skupiało na terapii, bo będzie go drażnił ten zapach. Czy też na przykład, nie wiem, jakiś bardzo krzykliwy dźwięk, jakieś hałasy, jak przy alpakach tego nie ma, przy tych, które są oczywiście do tego przygotowane.
Prawdę mówiąc, idealne zwierzęta do terapii.
Ja powiem tak, z tego, co wcześniej jakby przygotowywałam się do tematu i jeżdżąc po hodowlach i trochę czytając i robiąc różne kursy i teraz, jak mam alpaki u siebie, no to nie wiem, czy jest bardziej idealne zwierzę, już nie zachwalając jakby samej mojej działalności, ale nie wiem, czy jest jakieś bardziej idealne zwierzę, które by dopasowało się po prostu do terapii, bo oczywiście to są wszystko terapie wspomagające przy udziale zwierząt.
Pani Karolino, jakie jeszcze cechy powodują, że alpaki można wykorzystać w terapii?
Już sam fakt nawet dla dzieci na przykład, że ona jest na poziomie dziecka, w sensie wzrostowo, tak? Bo alpaka nie jest duża. To już powoduje, że ona z tym dzieckiem łapie i to wszyscy zauważają, że jak jest jedno dziecko w gronie i są osoby starsze, to ona szybciej podejdzie do tego dziecka. A najbardziej specyficzne to, co zauważyłam, że jeżeli dzieci są zaburzone w jakiś tam sposób, tak, mają jakieś deficyty, jakieś problemy i nawet jak krzyczą, płaczą na przykład przez cały dzień, ona w ogóle na to nie reaguje. To nie jest dźwięk, który ją po prostu rozdrażnia, więc jeździmy na przykład do przedszkola, gdzie są dzieci ze spektrum autyzmu, są dzieci, które na przykład potrafią mocne dźwięki głośne wydawać przez cały dzień od 8 do 16, naprawdę, to żeby zatrzymać tą uwagę na chwilę, żeby to dziecko w ogóle odpoczęło, już nawet nie mówię, żeby terapeutycznie coś zrobiło po prostu, to już jest sztuka i alpaka w ogóle na to nie reaguje. I on to po prostu nie drażni. Ona podchodzi do tego dziecka i to dziecko chcą czy nie chcą, ono i tak na minutę po prostu się zatrzyma, tak? I wyciszy.
A dzieci z ADHD, czy uspokajają się przy niej?
Również tak, tylko nic na siłę. Ja zawsze podkreślam, że Znaczy tak, po pierwsze przy indywidualnej terapii to wiadomo, że trzeba po prostu rozpoznać temat. Więc nawet jak jestem psychologiem i tam w trakcie terapii pedagogicznej, to jeżeli ktoś do mnie przychodzi, to ja zawsze pytam, jakie jest terapia, jakie są diagnozy, co robią do tej pory, żeby po pierwsze się nie powtarzać, po drugie trzeba wiedzieć, że na przykład pewnych rzeczy nie można wykonywać, nie? Więc żebym ja też nie zrobiła komuś krzywdy, tak? Bo ja muszę wiedzieć po prostu, co ja z tym dzieckiem mogę zrobić. Czy ja mogę ćwiczyć tą rękę, czy ta ręka jest, nie wiem, po operacji. To są takie rzeczy, które no trzeba wziąć pod uwagę. Ale jeżeli dzieci nawet przyjeżdżają takie właśnie, nawet niekoniecznie za ADHD, ale takie bardzo mocno pobudzone, w takim wysokim napięciu nerwowym.
Z wiatrem.
One nawet nie muszą wchodzić do tej alpaki. One mają posiedzieć przy nich. Tak? Albo w boksie obok, albo idziemy na przykład, jak jest ładna pogoda, na pastwisko i wystarczy, że te alpaki chodzą wokół. Ona co jakiś czas podejdzie, obwącha, jak to dziecko chce, to może wtedy podejść nakarmić. Samo otoczenie, jakby przebywanie wśród nich powoduje, że i tak to powinno zadziałać. Ale ja zawsze podkreślam, nie ma cudów i też nie umówmy się, że to nie jest tak, że na każdego 100% ta alpaka zadziała. Są też osoby, które na przykład mają, głównie to chyba u starszych się spotkało, mają jakby jeszcze takie zakorzenienie do zwierząt, dystans jakiś taki, tak? Zwierzęta gospodarskie na przykład tylko, nie? Mm-hmm. I w tym momencie, jeżeli ta osoba nie podejdzie do kota, nie podejdzie do alpaki, popatrzy na to, o matko, koza na smyczy, tak? Czy owca na smyczy, no to nie ma cudów, żeby coś zadziałało. Jeżeli jest taki opór albo jakieś przekonanie, jakiś taki, nie wiem, przekaz wewnętrzny, no to nie ma cudów. No dlatego te osoby, które do mnie przyjeżdżają, no to głównie one w jakiś tam sposób lgną do tych zwierząt lub na przykład przyjechał ostatnio tato z córką, gdzie córka straszna zwierzyniara, że tak powiem w cudzysłowiu, tato z dystansem, nie chciał wejść do boksu, ale i tak po tych 2 godzinach karmił, a córka robiła zdjęcia, on się cieszył jak dziecko, ja podglądałam gdzieś tam za domku, bo nie chciałam go speszyć, bo na początku mi powiedział oczywiście, że on ma taki dystans, on nie chce, on nie lubi koni, on nie lubi psów, ale oczywiście szanuje to, że córka bardzo do zwierząt lubi, nie. Ale i tak na koniec stał na pastwisku, karmił alpaki i krzyczał do córki, że ma zdjęcia robić, bo to jest niemożliwe, musi mamie pokazać. Tak?
Proszę pani, jak długo już pani prowadzi terapię?
Ja alpaki sprowadziłam pierwszy w grudniu. Najpierw to był bardzo długi proces samego przygotowania zwierząt, bo sama alpaka w sobie nie będzie podchodziła, więc trzeba ją nauczyć. I po pierwsze, musi zdobyć moje zaufanie, nawiązać kontakt, musi widzieć, czego ja od niej chcę. Ja muszę być też pewna przy niej po prostu, żeby ją przeprowadzić, bo to oczywiście nie chodzi o wybieg i o mój teren, bo tamto ona się czuje komfortowo, jeżeli już się zaadoptowała, tylko my wchodzimy w różne placówki. Wczoraj jeździliśmy windą w DPS-ie w Kluczborku, wchodziliśmy do pomieszczeń, gdzie były na przykład osoby niepełnosprawne, które nie mogły zejść na przykład na patio, taras i tak dalej, na zewnątrz, więc myśmy wchodzili do tych ludzi, którzy są na tyle sparaliżowani czy z różnymi dysfunkcjami, które leżą po prostu w łóżku, które niekiedy nie mogą wyciągnąć ręki nawet, ale żeby tą alpakę zobaczyli. Więc one wchodzą do pomieszczeń i ja muszę być pewna, że one wchodzą do tych pomieszczeń, tak jakbyśmy na przykład tu weszli do pokoju, że ona nie będzie się czuła w jakiś sposób zagrożona, nie spanikuje i tak dalej. Więc generalnie sam ten proces trwa różnie, bo to wiadomo, to też to tak jak przy każdej osobie, tak? Na jednego zadziała przez tydzień, na drugiego będzie to trwało 3 miesiące, a na trzeciego 3 lata mu to zajmie. Ale to jest bardzo długi proces przygotowania alpaki do dotyku w różnych miejscach, żeby ona była przyzwyczajona, że ludzie ją dotykają. Są oczywiście takie nefralgiczne miejsca, gdzie ja nie pozwalam. Na przykład to jest tylne nogi i cały ten zadek, ponieważ tam one w naturze są przeważnie atakowane i nawet jak je odczulam i ja je mogę dotykać, to zawsze proszę, żeby nikt ich tam po prostu za tylne nogi nie łapał. Ale żeby ona właśnie chciała być dotykana, przytulana, żeby mogła wiedzieć, że jedna lubi po czuprynie, a druga lubi za szyję, no to jest długotrwały proces po prostu przygotowania. Jest tak 3-4 godziny dziennie z jedną alpaką trzeba trenować. Potem zakładanie kantarku, wchodzenie na smyczy, wchodzenie do pomieszczeń, wchodzenie do windy, wchodzenie po schodach i tak dalej, i tak dalej.
Czy pani była zawsze taką radosną osobą, czy przy tych alpakach zyskała pani jeszcze coś takiego miłego w kontakcie?
Wie pani co, to jest takie pytanie, na które ja się zastanawiałam w ogóle jadąc tutaj. Generalnie mam bardzo dużo optymizmu i bardzo dużo energii i energii mam za 3. I tak było od dziecka. Mam bardzo dużo wykształconych mechanizmów obronnych, jak ja tam mówię, i znam siebie już na tyle, mam zdefiniowane, że wiem, czego mi potrzeba, tak? Więc jeżeli mam jakieś silne napięcie, co się oczywiście każdemu zdarza, no to wiem, że muszę iść się rozładować, poćwiczyć, pobiegać i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nigdy nie miałam problemu z tym, żeby wpadać w jakieś takie nastroje długotrwałe. Wiem, co mam zrobić, żeby się postawić po prostu na nogi. Natomiast jakoś tak się stało przy tych alpakach po prostu, takie mam przynajmniej ja ostatnio wrażenie, że się śmieję, że wróciłam do wieku sprzed 20 lat chyba, przy poziomie energii, faktycznie. Jak miałam z 20 lat mniej, to się śmiałam, że po prostu mogłam spać co drugą noc. I tak miałam, po prostu. Miałam taki poziom energetyczny, tak? Dlatego zawsze robiłam po prostu i studia, i pracowałam, i jeszcze miałam czas na koncerty, imprezy i wszystkie inne rzeczy. I wróciłam do takiego poziomu energii i komfortu psychicznego, wyciszenia, uśmiechu, że no ja jestem w stanie chyba stwierdzić, że jestem najżywszym przykładem tego, że alpaki działają, naprawdę.
Mają imiona?
Tak, mają imiona i to też jest takie charakterystyczne, że one się bardzo przyzwyczajają do imion i one przyjeżdżają z imionami już z hodowli, więc ja tych imion po prostu nie zmieniałam. Dopiero gdyby się u nas urodziła jakaś młoda sztuka, no to wtedy ja nadaję sama jakby imię. Więc mamy dwóch chłopaków, Tora i Bambiego, i trzy dziewczyny, to jest Luna, Zuza i Merylu.
Reagują na swoje imiona?
Reagują, szczególnie reagują na przykład jak ja idę na pastwisko i wołam je z powrotem, albo na przykład, nie wiem, chłopcy się kłócą między sobą o coś, tak, bo zdarza się oczywiście, czy tam się przepychają. I na przykład, nie wiem, wchodzę i mówię, Tor, uspokój się. No i wtedy Tor się uspokaja, albo widzę, że staje i podnosi uszy, więc widzę, że reaguje na to imię tak jak pies.